Odrzucenie błędu nie sprawiło mu trudności. Nie obawiał się, że da się znów sprowadzić na manowce. Jednakże taki fałszywy tok rozumowania w ogóle nie powinien był mu przyjść do głowy. Umysł musi umieć się wyłączać, ilekroć zbacza na niebezpieczne tory. Proces ten powinien zachodzić automatycznie, odruchowo. W Nowomowie określano go mianem zbrodnioszlaban. Winston zaczął wyrabiać w sobie tę umiejętność. Przywoływał w myślach różne tezy, na przykład partia twierdzi, że Ziemia jest płaska. Partia twierdzi, iż lód jest cięższy od wody i ćwiczył zdolność niedostrzegania lub nierozumienia argumentów, które mogłyby je obalić. Nie było to łatwe. Należało szybko myśleć, a ponadto mieć dar improwizacji. Już problemy arytmetyczne typu 2 i 2 to 5 znacznie przekraczały intelektualne możliwości Winstona. Wymagały niesłychanej giętkości umysłu, pozwalającej w jednym momencie dokonywać najsubtelniejszych operacji logicznych, w następnym nie dostrzegać najbardziej podstawowych błędów w rozumowaniu. Głupota okazywała się równie niezbędna jak inteligencja, a znacznie trudniej było mu ją w sobie wykształcić. Przez cały czas nurtowało go pytanie, kiedy go zastrzelą. Wszystko zależy od ciebie, powiedział O'Brien. Winston zdawał sobie jednak sprawę, że żadnym swoim czynem nie zdoła przybliżyć końca. Mogą go zastrzelić za 10 minut lub za 10 lat. Mogą trzymać latami w izolatce, zesłać do obozu pracy, a nawet na krótko zwolnić, jak to się niekiedy zdarza. Bardzo możliwe, że wówczas, zanim go zastrzelą, powtórzy się cały cyrk z aresztowaniem i przesłuchaniem. Jedno było pewne. Śmierć nadchodzi nieoczekiwanie. Zgodnie z tradycją, niemówioną tradycją, choć nikt o tym nie wspominał, jakoś się wiedziało, więźniowi strzelano zawsze w tył głowy, zawsze znienacka, prowadząc go korytarzem niby to z jednej celi do drugiej. Pewnego dnia, aczkolwiek mógł to być nie dzień, lecz środek nocy, Winston zapadł w dziwny, błogi sen. Szedł korytarzem, czekając na kulę. Wiedział, że strzał padnie w następnej sekundzie. Wszystko było załatwione, wyjaśnione. Umierał pogodzony. Nie dręczyły go już wątpliwości, nie wdawał się w żadne spory, nie czuł bólu ani strachu. Ciało miał zdrowe i silne. Szedł bez wysiłku, radując się ruchem, przekonany, że idzie w pełnym słońcu. Nie znajdował się w jednym z wąskich, białych korytarzy Ministerstwa Miłości, lecz w ogromnym, zalanym słońcem pasażu ponad kilometr szerokim, który pamiętał z majaków wywołanych zastrzykami. Był w złotej krainie, szedł ścieżką po wyskubanej przez króliki łące. Czuł pod stopami krótką, sprężystą trawę, a na twarzy ciepłe promienie słońca. Na skraju pola widział kołyszące się łagodnie wiązy, a gdzieś w oddali wił się strumień, w którego zielonych rozlewiskach pod wierzbami pływały klenie. Nagle poderwał się niczym rażony prądem. Pot zrosił mu plecy, usłyszał, jak krzyczy na głos — Giulio! Giulio! Giulio, moja najdroższa! Giulio! Przez chwilę trwał w iluzji, iż Giulia jest tuż obok niego. A właściwie nie tyle obok, ile w nim, jakby stanowili jedność. W tym momencie kochał ją bardziej niż kiedykolwiek. Bardziej niż wtedy, gdy byli razem i na wolności. Zrozumiał, że Giulia wciąż żyje i potrzebuje jego pomocy. Opadł na posłanie, starając się opanować. Cóż zrobił najlepszego? Ileż dodatkowych lat niewoli będzie go kosztować ten moment słabości? Za chwilę doleci go stukot kroków. Tego wybuchu nie puszczą mu płazem. Jeśli nawet dotąd się nie domyślali, teraz wiedzą na pewno, że nie dotrzymuje warunków umowy. Był posłuszny partii, lecz wciąż jej nienawidził. Dawniej ukrywał heretyckie poglądy pod płaszczykiem prawomyślności. Teraz cofnął się o krok. Oddał im w niewolę swój umysł. Jednakże serce zachował nieskażone. Wiedział, że nie ma racji. Ale wolał jej nie mieć, niż być taki jak oni. Rozszyfrują go. O'Brien go rozszyfruje. Zdradził się tym jednym głupim okrzykiem. Będzie musiał zaczynać od początku. Proces może trwać lata. Przejechał ręką po twarzy, usiłując przyzwyczaić się do jej dotyku. Głębokie bruzdy znaczyły, nie zna się wyglądu własnej twarzy. Zresztą samopanowanie nad mimiką nie wystarczało. Po raz pierwszy w życiu zdał sobie sprawę, że jeśli chce się zachować tajemnicę, należy ukryć ją nawet przed sobą. Trzeba pamiętać o niej bez przerwy. Lecz dopóki nie nadejdzie właściwa chwila, nie należy ani ubierać jej w słowa, ani pozwolić, aby przeniknęła do świadomości. Od tej chwili nie tylko jego myśli, ale również odczucia i sny muszą być prawomyślne. I przez cały ten czas musi kryć swoją nienawiść głęboko w sobie, nosić ją jak torbiel, która tkwi w ciele, a zarazem nic jej z nim nie łączy. Pewnego dnia postanowią go zastrzelić. Nie sposób przewidzieć, kiedy to nastąpi, ale chyba domyśli się kilka sekund wcześniej. Zawsze strzelają w tył głowy, prowadząc korytarzem. 10 sekund starczy. Przez ten czas wszystko w nim zdąży wywrócić się na opak. Nagle, bez słowa, bez zmiany rytmu kroków, bez drgnienia twarzy, nagle spadnie zasłona kamuflażu i trach! Gruchnął armaty nienawiści. Nienawiść wypełni go niczym potężny, szalejący płomień. I niemal w tym samym momencie trach wystrzeli kula. Wystrzeli za późno lub za wcześnie. Rozsadzi mu mózg, zanim znów zdołają nad nim zapanować. Heretycka myśl pozostanie nieukarana, nieskruszona. Na zawsze poza ich zasięgiem. Jednym strzałem zniszczą stworzoną przez ciebie doskonałość. Umrzeć pałając do nich nienawiścią. Oto prawdziwa wolność. Zamknął oczy. Czekało go trudniejsze zadanie od narzucenia sobie myślowej dyscypliny. Musiał się upokorzyć, okaleczyć. Musiał zanurzyć się w najohydniejszym brudzie. Przez chwilę zastanawiał się, co jest najbardziej wstrętne, najbardziej obmierzłe ze wszystkiego. Pomyślał o wielkim bracie. Ogromna twarz, ponieważ ciągle widział ją na plakatach, w jego wyobraźni też miała ponad metr szerokości, z sutymi, czarnymi wąsami i o oczach pilnie śledzących każdy ruch, sama z siebie stanęła mu w myślach. Co naprawdę odczuwał wobec wielkiego brata? Na korytarzu rozległ się ciężki stukot butów. Stalowe drzwi celi otworzyły się z brzękiem. Do środka wszedł O'Brien. Oficer o woskowej twarzy i strażnicy w czarnych mundurach zostali na zewnątrz. Wstań, rozkazał O'Brien. Zbliż się. Winston stanął naprzeciwko O'Briena. Ten ujął go za ramiona i przyjrzał mu się bacznie. Miałeś ochotę mnie oszukać, rzekł. Bardzo nierozsądnie. Wyprostuj się. Patrz mi w oczy. Na moment umilkł, po czym kontynuował nieco łagodniejszym tonem. Robisz postępy. Umysłowo jesteś już prawie zdrów, ale emocjonalnie nie posunąłeś się ani o krok do przodu. Powiedz mi, Winston, i pamiętaj, nie użyj. Wiesz, że zawsze potrafię poznać, kiedy kłamiesz. Powiedz mi, jakie uczucia żywisz naprawdę do wielkiego brata? Nienawidzę go. Nienawidzisz go. Świetnie. Więc najwyższy czas, abyśmy przeszli do ostatniego etapu. Musisz pokochać wielkiego brata. Nie wystarczy go słuchać. Trzeba go kochać. Pchnął Winstona w stronę strażników. Pokój 101 polecił.